Jeszcze raz.
Jeszcze raz.
Bo to było mądre.
No nie.
TDD jest jak matematyka, nauka matką wszystkich nauk.
Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w 10 odcinku podcastu serwisu Defend. Ja się nazywam Adrian, a obok mnie zasiada Dariusz.
Siema.
Bartek.
Dzień dobry.
I Mateusz.
Siemanko.
Bartek przyszedł dzisiaj do nas ze swoim tematem, tak więc Bartku, bardzo bym cię prosił, żebyś go przedstawił naszym słuchaczom.
Problem taki, na który natrafiłem, jest to, że wchodząc do internetu i wpisując dobre praktyki, no wyświetla nam się bardzo duża ilość informacji odnośnie tego, co powinniśmy brać pod uwagę, co jest złe, co jest dobre, co jest wzorcem, co jest antywzorcem. I w tym wszystkim można się pogubić. I to, co mnie ciekawi, to z perspektywy waszego doświadczenia, które jest, no sumarycznie pewnie wyjdzie około 30 lat naszego doświadczenia w zawodzie, jest tym minimalnym zestawem dobrych praktyk, który pozwoli nam przetrwać w gąszczu pracy z oprogramowaniem.
Dobra, Bartku, to ja mam takie pytanie. Czy ty chcesz rozmawiać dzisiaj o Solidzie, o DRY, o KIS i o wszystkich tych akronimach, które są takie bardzo popularne, czy raczej chcemy poruszyć coś, co nie wpisuje się może do końca w taki ogólny koncept tych dobrych praktyk, o których każdy może poczytać, gdziekolwiek?
Bardziej mnie interesuje to, żebyśmy skupili się na tych faktycznie zasadach, które zawsze używamy, niż na heurystykach, które ukrywają dużą ilość informacji i nie pozwalają nam od razu stwierdzić, że robię to, tylko no, są bardzo skomplikowane nawet przy rozwiązywaniu niektórych problemów, bo kto z nas zawsze stosuje się do pewnego solida? No, czasami skupiamy się na pojedynczych zasadach, a czasami nawet nie dochodzimy do pozostałych, bo nie jest to możliwe. Więc interesuje mnie to, żeby wydestylować faktycznie te zasady, które waszym zdaniem są najlepsze.
I rozumiem, że to też zasady, które niekoniecznie muszą dotyczyć
ogólnie
formatowania kodu, czy pisania tego kodu, tak?
Nie, wytwarzania oprogramowania. Interesuje mnie ogólnie cały proces wytwarzania oprogramowania, czyli mogą być rzeczy związane z zarządzaniem, z programowaniem i też nie skierowane pod kątem szczególnej grupy. Wiem, że to jest niedoprecyzowane, natomiast po prostu ciekawi mnie, co z tego takiego eksperymentu myślowego wyjdzie. Więc tak, żeby troszeczkę rozruszać ten temat. Solid jest fajną rzeczą, natomiast to, co mi się najbardziej w Solidzie podoba, to jest pierwsza zasada, czyli Single Responsibility Principle, czyli zasada pojedynczej odpowiedzialności. I to jest coś, co ja stosuję zarówno przy tworzeniu kodu, jak i przy tworzeniu jakiejkolwiek nowej rzeczy, że próbuję nazwać pojedynczą odpowiedzialność precyzyjnie i skupiać się tylko na tym, żeby dany moduł, dany element lub dana rzecz realizowała tylko tą pojedynczą odpowiedzialność. Czyli uprościć maksymalnie do takiego stopnia, że coś nie może być bardziej uproszczone i jest to na tyle precyzyjnie nazwane, żeby każda osoba patrząca na to stwierdziła: tak, to ma taką odpowiedzialność, to jest miejsce na dodanie tego kodu. Nie, muszę znaleźć coś innego.
Ta zasada bardzo mi się podoba, bo w kontekście solidu ona oznacza po prostu klasę, metodę, w kontekście programowania obiektowego. Ale bardzo często też przenosimy ją, powiedzmy, level wyżej, na poziom paczki, na poziom modułu, na poziom projektu, mikroserwisu, gdzie znajdujemy jego kontekst, gdzie powinien się zacząć, a gdzie skończyć. I ten single responsibility to nie jest tylko właśnie programowanie obiektowe, nie? To jest taka uniwersalna zasada, którą jeżeli będziemy wykorzystywać w różnych aspektach wytwarzania oprogramowania, ja mam wrażenie, że ona naprawdę będzie bardzo dużo wnosiła.
Tak się zastanawiam, to coraz popularniejsze programowanie funkcyjne tak naprawdę opiera się o tą zasadę, nie? Że input musi dawać zawsze jakiś wskazany output. Nie ma tutaj miejsca na inne zadania, że tak powiem, pojedynczej funkcji. I moim zdaniem to też wpisuje się w tą zasadę.
To jest zasada, która opisuje, że jesteśmy świadomi projektowania, że projektujemy coś, dzielimy na mniejsze rzeczy w bardzo świadomy sposób i skupiamy się na tym, żeby faktycznie nazwać, za co dany element jest odpowiedzialny, a nie skupiać się na tym, żeby było wejście, wyjście, żeby była klasa, metoda. W każdym języku możemy się popełniać błędy i nie robić tego w prawidłowy sposób. Nie? To w tym momencie to jest po prostu tak jakby wbudowany element w taki core narzędzi osoby projektującej.
I w tym miejscu chyba też zaznaczyłeś kolejny ważny punkt, czyli nazwać to odpowiednio.
Nie każdy z nas się spotkał z taką sytuacją, gdzie nie wiedział, jak nazwać metodę czy klasę. Często mam wrażenie, właśnie bierze się to z tego, że ta klasa czy metoda robi zbyt wiele rzeczy naraz w naszym systemie i tu jest problem z werbalizowaniem, czego dokładnie ona dotyczy. Także takie implementowanie małych, jednostkowo odpowiedzialnych metod może nam podpowiedzieć właśnie, w jaki sposób dobrze to nazwać. Więc tutaj też nie bójmy się czasami nazywać pewnych rzeczy opisowo. Może to być troszeczkę nadmiarowe, jeżeli na to spojrzymy z zewnątrz, ale ważne jest to, żeby jasno i precyzyjnie określało, co na przykład robi dana metoda. Też bardzo ważne jest to, żebyśmy nie zapominali o tym, gdy piszemy testy. Tam też dobrze jest, gdy nasze testy są opisane w taki sposób, że od razu na nie patrzymy, wiemy, co one robią. Nie odpuszczajmy, gdy piszemy test dobrego nazewnictwa, bo moim zdaniem czytanie testu jest tak samo istotne jak czytanie kodu.
Moim zdaniem, jeśli chodzi o nazewnictwo, to ważną kwestią jest też konwencja. Pod kątem nazewnictwa nie myślimy tylko o klasach, funkcjach i stricte kodu, ale to też mogą być nazwy, nie wiem, serwisów, aplikacji. I warto trzymać się jednakowej konwencji, gdzieś tam serwisy, które robią podobne rzeczy, że nazywały się od tych samych prefiksów, nie wiem, dev, stage, cokolwiek.
Tym, co przemawia w tym momencie zastosowaniem tych zasad, o których wcześniej mówiliśmy, jest to, że tworzymy coś dla innych ludzi i tworzymy też dla nas samych w przyszłości. Więc chodzi nam o to, żeby zwiększyć intuicyjność i czytowalność, czyli readability danych rzeczy, kosztem naszego czasu, który musimy w tym momencie poświęcić.
Dla kompilatora nie ma znaczenia, czy ta nazwa będzie jednoliterowa, dwu, trzy, czy składać się będzie z wielu wyrazów.
Dla obecnych kompilatorów.
Dla obecnych kompilatorów. One sobie z tym poradzą, nie? Jednak jeżeli programista będzie musiał wrócić do tego kodu, no to dla niego to już może być wyzwanie.
Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, w której maszyna by się obraziła za nazwę X, a nasz senior developer w projekcie nie odwróciłby nam na code review uwagi, że zróbcie coś z tym, bo nie dam rady.
Ja może bym chciał kontynuować wątek, który gdzieś tam poruszyłeś już, Bartek, tą zasadę związaną z moimi rzeczami. To, co ja chciałem powiedzieć, to żeby stosować zasadę małych kroków. I to małych kroków w kontekście praktycznie każdej czynności wykonywanej przez programistę. Począwszy od tego, że wprowadzamy małe zmiany i sobie je weryfikujemy, czy one nie zepsuły nam aktualnego stanu systemu, po komity, które są tworzone przez tego programistę, żeby one dotyczyły też właśnie tej, powiedzmy, jednej gromady zmian, jednej odpowiedzialności de facto. Znowu wracamy na początek. Żeby merge requesty, code review, które wypuszczamy i dajemy do przejrzenia innym programistom, też nie zawierały 150 zmian i nie wymagały czytania tego kodu przez kilka godzin. Raczej żebyśmy się starali wrzucać te małe rzeczy, bo to szybko jesteśmy w stanie zweryfikować. Idąc dalej, żeby zadania, które realizujemy, które opisujemy, też dekomponować na mniejsze rzeczy, na mniejsze elementy, które jesteśmy w stanie szybciej dostarczyć i zweryfikować. Taka podstawowa dekompozycja. No i ważne w tym wszystkim jest to, żeby może nie poruszamy się teraz i staramy się unikać tych akronimów, ale żeby właśnie te wszystkie nasze takie działania były gdzieś tam, powiedzmy, oparte o tego tak zwanego smarta.
Ten pomysł z dekompozycją ma taki ludzki aspekt, bo ludzie mają problem z radzeniem sobie z dużymi zadaniami, które są w ciężki sposób szacowalne. Na przykład zapytajmy ludzi, czy 3 miesiące na napisanie Core Linuxa to jest dużo czy mało, to nie będą w stanie stwierdzić, ale dekomponując to na bardzo małe kawałki, na przykład dodaj mi przycisk, to już są w stanie stwierdzić, że ostatnim razem zajęło mi to 3 godziny, więc tym razem też pewnie zajmie mi 3 do 8. Że te mniejsze taski są bardziej osiągalne dla nas i też łatwiejsze do oszacowania i realizacji.
Ja bym jeszcze dodał, że tak naprawdę dekompozycja to jest umiejętność, którą nabieramy po latach. I pamiętam, czytałem chyba w wpisie Ankubopa kiedyś, że on poznaje doświadczonego programisty po tym, jeśli w zespole spotka kilka osób i pracują podczas sprintu nad jakimiś zadaniami, powiedzmy jedna osoba buduje jakieś menu i do niej przychodzi codziennie na stand-up i ona mówi, że ona buduje te menu przez cały sprint, a inna osoba powie mu, dzisiaj dodaje guzik, który robi jedną rzecz, na następny dzień robi krzyżyk, który robi inną rzecz i analizuje po kolei każdy element i opowiada to, co robi małymi kroczkami, to on właśnie na tym poziomie jest w stanie stwierdzić, że ta osoba jest bardziej doświadczoną, bo potrafi podzielić swoją pracę i okiełznać tą całość, tak powiem.
Nie zapominajmy też, że pracując nad jakimś problemem, należy dobierać odpowiednie narzędzia do zastanego problemu. Tutaj przypomina mi się takie spotkanie, na którym wspólnie kodziliśmy z kilkoma osobami i za zadanie było stworzenie jakiegoś tam prostego systemu. Mieliśmy narzut czasowy 2 godziny i niestety wydaje mi się, że każdy wyszedł z założenia, że w tych 2 godzinach nie będziemy w stanie tego zrobić. Jak potem się okazało, jednak część osób, bo podzieliliśmy się na grupy, wybrała rozwiązanie proste, może nie wspierające wszystkich tych zasad, o których mówimy, czyli może nie do końca to było solid, może nie do końca to było dry, ale udało im się jednak dowieść ten system w wyznaczonym czasie i to też moim zdaniem tak pokazuje, że czasami warto jest racjonalnie popatrzeć na zastany problem i dobrać do niego odpowiednie środki, niż od razu rzucać się na obiektowość czy na solida i inne ciekawe buzzwordy.
Czasami ludzie z przyzwyczajenia po prostu biorą dane narzędzie, ponieważ je znają. Dobrze je znają, ale nagle ono okazuje się być rozwiązaniem czy narzędziem, które w żaden sposób nie przyspieszy nam pracy, czy nawet nie umożliwi realizacji rozwiązania danego problemu. Wręcz przeciwnie, będzie nam bardzo mocno przeszkadzało. Czasami się troszkę boimy eksperymentować, bo wiemy, że eksperymenty nie zawsze są dobre i też mają swoją drugą stronę.
Ja myślę, że w tamtym akurat przypadku też istotne było to, że prowadzący jakby to spotkanie narzucili, żebyśmy się kierowali jakimiś tam dobrymi praktykami i też powiedzieli, że będzie potem pokazywany kod. I to mogło wiele osób zblokować, że ten kod ich będzie oglądany przez jakieś tam szersze grono i wtedy zamiast właśnie myśleć nad rozwiązaniem problemu w zadanym czasie, raczej myśleli o tym, jaki to super kod trzeba napisać, bo będzie na niego patrzeć wiele osób.
Ja pamiętam taką świetną implementację problemu FizzBuzz w oparciu o podejście enterprise'owe w Javie. Prosta rzecz, która była do implementacji dosłownie w kilka linijek, była rozbita na masę klas i tak dalej, żeby tylko pokazać, że ten problem da się rozwiązać w taki bardzo poważny sposób, nie? Że widzimy, że to jest kod, który był pisany przez senior dewelopera z 10-letnim doświadczeniem w 10 firmach.
Przez 10 lat.
Przez 10 lat.
To też przekłada się na to, powiedzmy, pracujesz w architekturze rozproszonej i tworzysz jakiś nowy mikroserwis, który musi komunikować się z kolejkami czy innymi systemami, z którymi nie miałeś nigdy styczności, no to nie ma sensu tworzyć najpierw całej otoczki w super najlepszych praktykach programowania. Po prostu tworzysz szybkie połączenie z tą kolejką i sprawdzasz, jak w ogóle to działa, żeby zweryfikować, czy użyta biblioteka jest dobra, podejście jest ok, a dopiero później możesz kontynuować swoje zadanie.
I tu pojawia się inna taka dość fajna, że tak powiem, zasada, którą można powiedzieć wprost. Czyli w momencie, jak rozwiązujemy problem, sięgamy po najprostsze rozwiązanie możliwe. Nie przekomplikowujmy. Overcomplicated code is not a goal. Mając 3 godziny na rozwiązanie zadania, które dostajemy na przykład przed deadline'em, a jest coś, co nam wyszło, jakiś bug, to nigdy nie sięgnę po żadne rozwiązanie, niektóre wymaga na przykład implementacji skomplikowanych rzeczy, korzystających na przykład, nie wiem, z jakichś mega fajnych wzorców projektowych. Ja wiem, że jestem programistą w jakimś stopniu i że chciałbym to zaimplementować w ten sposób, bo to może być ciekawe, może być wyzwanie. Nigdy nie produkowałem na bazie na przykład tych magicznych kolejek, o których teraz mówiliście, rozwiązania, bo nie miałem takiej możliwości, ale nadal mam z tyłu głowy, że ja mam w ciągu 3 godzin dostarczyć coś, co rozwiązuje problem, o czym mówił Darek, a nie coś, co zadowoli programistę z punktu widzenia. Wiem, że czasami to jest związane z zaciąganiem długu technicznego. Że ja czasami zrobię coś, co jest paskudne, kosztem tego, że dostarczę coś, co faktycznie rozwiązuje ten problem.
Jeżeli pracujesz w startupie i ktoś cię wymaga dostarczenia czegoś w ciągu 2 tygodni, bo inaczej straci przewagę konkurencyjną na rynku, no to też jest istotne, żeby odpowiednio te narzędzia jednak do tego problemu dostosować. Ale to nie chciałbym, żebyśmy tutaj zabrzmiali w ten sposób, żeby nie wspierać. Jednak dążymy do tego, aby kod, który gdzieś tam będzie utrzymywany przez dłużej niż jakieś jednorazowe odpalenie, był jednak napisany za pomocą.
Tak, ale to wiesz, zasada nie jest pisz brzydko albo rób zawsze syf, tylko mierz siły nad zamiary. Czyli ty wiesz, ile masz czasu, ty wiesz, jakie masz możliwości, wiesz, jakie masz doświadczenie. Wybierz odpowiednie rozwiązanie dla danego problemu. Że w tą stronę, a nie w stronę, że generujesz kolejne problemy, bo powody.
No to jest takie znalezienie równowagi, nie? Między wymaganiami, które są nałożone na dane rozwiązanie problemu.
Tak, wymagania i ograniczenia.
Dokładnie. Te ograniczenia to może być czas, wymagania to mogą być wymagania biznesowe, które do nas po prostu napłynęły. No i trzeba sobie z tym jakoś poradzić. To my tutaj decydujemy czasami, w którym kierunku przechylimy szale. Mhm. Czy pójdziemy w stronę brzydkiego kodu, ale dostarczymy coś szybciej i nie wiem, dzięki temu zarobimy. Albo jednak zdecydujemy się, sorry, bo wiemy, że to się na nas negatywnie odbije. Nie? Musimy wtedy znowu użyć tych swoich umiejętności miękkich, przekonać, że takie dostarczenie funkcjonalności w 2 godziny będzie niestety, ale bezsensowne. Czy na przykład w ciągu tygodnia i lepiej, żeby po prostu wydłużyć sobie ten czas, jakoś znaleźć po prostu tą pieprzoną równowagę. W kontekście równowagi staram się poruszać taką zasadą, że analizuję te dane właśnie wyjściowe i to, co mam dostarczyć, żeby wiedzieć tak de facto, co jest ode mnie wymagane, to w jakim kontekście będę się poruszał, czyli kontekst części systemu, co tam siedzi, czy wracam do czegoś, co jest stare i będę musiał nad tym trochę dłużej posiedzieć i zmiany, które będę wprowadzał, będą ciężkie. I robię tą analizę tylko i wyłącznie po to, żeby zaplanować swoją pracę. Czyli najpierw muszę zrobić sobie na przykład spajka. Muszę spajka, że w tej części systemu muszę się rozeznać. Nagle z tego wynika mi, że będę musiał zrobić coś więcej. Więc staram się rozpisać sobie tą pracę na poszczególne kroki, które są do wykonania. Wiadomo, że nie zawsze się to udaje. Coś gdzieś jeszcze się pojawi, ale po prostu mam taki plan na to, jak będą wyglądały moje najbliższe działania. I dopiero wtedy, jak sobie to wstępnie zaplanuję, zabieram się za wykonanie tej danej funkcjonalności, tej danej poprawki, którą muszę dostarczyć. Wydaje mi się, że czasami nam tego brakuje, że zaczynamy od drugiej strony. Że zaczynamy od wykonania, a dopiero wtedy się okazuje, o kurde, tu jeszcze to jest do poprawienia, tu jeszcze to, o nie, jeszcze o tym zapomniałem, nie? I nie mam w ogóle planu, po prostu grzebię w tym kodzie, jak kijem w gównie, no i niestety efektów mojej pracy nie widać przez nie wiadomo jaki okres. Czasami warto jednak poświęcić, strzelam, godzinę, dwie, trzy na analizę problemu, na analizę tego, gdzie będę się poruszał, zaplanować sobie kroki, które będę realizował, a dopiero potem faktycznie zabrać się za tą pracę. Często przez to wykonujemy spajki na przykład. Robimy spajka, żeby rozeznać temat, w jaki sposób możemy rozwiązać dany problem.
Tylko należy pamiętać o tym, że ta analiza jest częścią czasu, jaki mamy na wykonanie zadania.
Oczywiście.
Żeby nie popaść w przewagę, że będziemy non-stop analizować, albo jakiś paraliż analityczny, że chcemy znaleźć ideał. W czasie, który mamy założony na wykonanie zadania, my mamy znaleźć i rozwiązanie, i go wykonać. Mhm. O tym trzeba pamiętać. Czyli to jest i analiza, i planowanie, i wykonanie wpisane w czas tego taska.
Czas analizy wydaje mi się jest wprost proporcjonalnie krótszy do czasu, który spędzasz w projekcie.
Czyli czas analizy jest po prostu funkcją doświadczenia.
Brzmi mądrze.
Jedną z najważniejszych kwestii w naszym świecie, w zawodzie programisty, gotowość na zmiany. Adrian kiedyś rzucił takim fajnym cytatem: jedyną stałą rzeczą w tworzeniu oprogramowania jest zmiana. Kod, który tworzymy, moim zdaniem powinien być gotowy na zmiany i nie zawsze, praktycznie nigdy nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich wariantów, które mogą nadejść w przyszłości, ale ten kod powinien być odporny i gotowy na te zmiany. Jak to zrobić? On nie może być ze sobą ściśle powiązany, nie może być zbyt zależny od siebie i tak naprawdę o tym mówi kilka praktyk, które pewnie też chcielibyście tutaj dodać w tym miejscu.
Ja może nie w kontekście praktyk, ale częściowo się z tobą zgodzę, bo jest kod, który faktycznie powinien być otwarty na tą zmianę, ale jest też kod, który jest zamknięty i nic złego bym w tym nie widział. Dlaczego? Dlatego, że to zależy od kontekstu naszego projektu. Jeżeli projekt jest realizowany tylko i wyłącznie po to, żeby go dowieść w jakimś określonym czasie i wiemy, że ten projekt będzie działał przez x czasu, 2 miesiące, 3 miesiące, pół roku, rok i nie będzie tutaj wymagana żadna ingerencja programistyczna, rozszerzenie funkcjonalności, zmiana czegoś, nie wiem, zmiana adaptera do bazy danych, to ja nie widzę w tym sensu ani wartości dodanej. Ale w momencie, kiedy mamy do czynienia z projektem, który faktycznie ma wizję rozwoju, wdrażania u różnych klientów, dostarczania danych z różnych systemów, to wtedy jak najbardziej się z tym zgodzę. Ale trzeba wiedzieć, w jakim projekcie aktualnie pracujesz. Czy to jest jeden, czy drugi typ?
Znaczy my nie wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o czym w sumie Darek zaczął mówić.
Narzędzie do problemu.
Tak, że to jest dokładnie tak samo, że wybieramy odpowiednie narzędzie. Jeżeli faktycznie potrzebujemy się przygotować na zmiany, przygotowujmy się na zmiany. Jeżeli przewidujemy, że będziemy mieli problemy w tym miejscu, zróbmy coś z tym miejscem, żeby ich w przyszłości nie mieć. Nie naprawiajmy na zapas, bo to się nigdy nie przyda. To się praktycznie nigdy nie opłaca. Tak jak nie opłaca nam się, no dobra, mi się do tej pory nie spotkałem z projektem, w którym wymieniłem ten adapter do bazy danych. Zawsze był ten jeden pojedynczy, to jest chyba świetny przykład. I to pokazuje, że pomimo, że wszystkie wzorce, wszystkie najlepsze dobre praktyki mówią mi, że powinienem mieć tą wymienialność warstw, to ja jednak spodziewam się, że ona nigdy nie będzie wymieniona. I dokładnie tak samo, czyli wracamy do tej podstawy. Czyli, że najpierw zastanówcie się, czym jest problem, a dopiero potem zastanówcie się, jakie narzędzie użyć, a nie przygotowujmy się na coś, co nigdy nie nadejdzie. Bo serio, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sposobów, na jakie zmieni się aplikacja. Dobra, wiele tutaj o tym mówiliśmy, to tak było z tyłu ukryte, natomiast najważniejszą rzeczą, na której się skupiamy, to jest to, żeby dostarczyć faktycznie działający kod, albo dostarczyć działające rozwiązanie. To jest chyba klucz wszystkiego. Niezależnie jak to wygląda pod spodem, ważne, żeby to było, żeby to działało. I to w jakimś stopniu, czy to będzie działało, czy nie, zależy od tego, kto i w jaki sposób przetestuje wprowadzone przez nas zmiany. Bo to się silnie z tym wiąże. I co w tym zakresie możemy zrobić?
no możemy ufać dwóm osobom. Ufać sobie i ufać osobie, która będzie to testowała. Będzie testowała nasze zmiany. W kontekście tego, że ufam sobie, to można poczynić parę różnych kroków. Darek, ty ostatnio tak dość mocno tutaj drążyłeś temat TDD, więc czy to jest sposób na zaufanie sobie?
No właśnie nie wiem, czy sobie można ufać. Na pewno można ufać testom, jeżeli są dobrze napisane. I tak, tutaj na pewno bardzo by nam pomogło, gdybyśmy mieli dobrze napisane testy, które będą faktycznie weryfikować to, co mają weryfikować i sprawdzać, czy ta aplikacja działa po zmianach naszych, czy kolegi, który nie musi dokładnie wiedzieć, co ma tam wprowadzać, ale po uruchomieniu testów powinny pokazać, że coś na przykład zepsuł. Czym jest TDD? Bo to też ostatnio troszeczkę się nawet zdziwiłem, że nie wszyscy wiedzą o tym, więc tutaj może taki mały hint więcej w na dole dołączymy linka na pewno. Chodzi o to na pewno, żeby najpierw napisać testy, a potem implementację. Jeżeli miałbym zarekomendować jakąś best practice, tych, które dzisiaj omówiliśmy, to chyba fajnie by było, gdyby każdy spróbował swoich sił w TDD, jeżeli jeszcze tego nie robi.
To, co jest fajne w TDD, z czym się spotkałem, że jeżeli robione jest dobrze, to powstanie dobry design. Bardzo fajnie napisane, bo piszesz tylko taki kod, który ci jest potrzebny, nic na zapas. Czyli to jest fajna rzecz. I że powstaje ci bardzo fajny model, któremu non-stop stawiasz kolejnymi tezami, które są testami jednocześnie, czy też w drugą stronę, że twoje testy są tezami. Kolejne walki, które on musi spełnić, kolejne wyzwania, które on musi, że tak powiem, sprawić. I dopiero w tym wyjdzie, że jeżeli masz słaby model, to nie przejdzie ci kolejnej zmiany. I to ci już wychodzi na poziomie stawiania kolejnej tezy, a nie w momencie, w którym, wiesz, wchodzi jakieś kolosalne coś, bo idziesz małymi kroczkami. Czyli krok po kroku masz świadomie, zmieniasz ten design, sprawiasz, że on staje się lepszy. Budujesz to fajne drzewko bonsai, to minimalne drzewko bonsai, które jest bardzo fajne, bardzo ładnie wygląda i spełnia wymagania, które przed nim postawiłeś.
Świetne jest to, że pisząc najpierw testy, a potem implementację, zapewniasz, że implementacja jest łatwo testowalna. A w większości przypadków miałem taki problem, że mieliśmy implementację, która była ciężka do obtestowania.
Tak.
Były problemy.
To jest stały problem.
Tak znaczy naprawdę. Nie, to jest świetna rzecz, bo macie w tym momencie w projekcie zawsze macie człowieka spawacza, którego najpierw się wpuszcza na czterotysięcznik. On odspawa daną rzecz od tego czterotysięcznika i dopiero da się go obtestować i trzeba wsadzić jakiś adapter czy cokolwiek innego, żeby go potem szkotem do tego ośmiotysięcznika z powrotem przykleić, nie? To jest bardzo świetny antypattern.
Co mnie się wtedy najbardziej podoba, to można nauczyć się tworzenia kodu, który jest luźno powiązany ze sobą. Uczy to innego tworzenia oprogramowania i moim zdaniem, nawet jeśli ktoś nie musi, nie, czy tam zasłania się tym, że u nich w projekcie to się nie sprawdzi, nie mogą i nie ma na to czasu, to warto potrenować na jakiejś kacie w domu, stworzyć jakiś projekt zgodnie z zasadami TDD, ponieważ to uczy pewnego myślenia tworzenia oprogramowania. Dla mnie jest to bardzo, bardzo dobra opcja.
Popatrzcie, to co jest istotne i co można zauważyć, że TDD jest implementacją większości zasad, o których dzisiaj mówiliśmy, większości dobrych praktyk. Dlatego, że niektóre automatycznie będą wychodziły. Popatrzcie, weźmy pierwszą, o której mówiliśmy, czyli fajne nazwy, czy tam pojedyncza odpowiedzialność. Jeżeli programujemy w parze, w TDD, to mamy gwarancję, że nie popełnimy tego samego błędu, że na przykład nazwa będzie nieczytelna, niezrozumiała. TDD samo w sobie pozwala nam poruszać się małymi kroczkami, które są dla nas bezpieczne. Mamy czas też na analizę, mamy czas na skupienie. Jeżeli pracujemy w parze, to jedna osoba na przykład implementuje kod, a druga w tym samym czasie wchodzi w tryb narratora i analizuje to, co się dzieje. Czyli sporo z tego dobrego, faktycznie o czym dzisiaj mówiliśmy, co traktujemy jako dobre praktyki, możemy tutaj zastosować i wykorzystać w implementacji ich. TDD nie jest silver bullet, to trzeba wiedzieć. TDD też może nas doprowadzić w złe miejsce, czyli że możemy osiągnąć zły design, możemy osiągnąć fatalne testy, możemy osiągnąć, że mamy 100% pokrycia fatalnego kodu lub testy są niewartościowe, jeżeli nie będziemy tego ćwiczyć, jak powiedział Mateusz, lub nie będziemy brać doświadczenia w projekcie. To też jest tylko narzędzie, które w zły sposób lub dobry sposób może odpowiednio nam pomóc lub zaszkodzić. No. Może tak. Dobra, fajnie, że dzisiaj tyle zostało powiedziane. Jest dużo fajnego kontentu. Natomiast to, co mnie interesuje, jeszcze żeby każdy z Was wybrał jedną z tych rzeczy, którą warto praktycznie teraz wziąć i zastosować od samego początku, po zakończeniu tego podcastu.
Ja ze swojej strony na pewno punkt przyznaję zasadzie, którą sam wymieniłem. Nie dlatego, że jestem tutaj pieprzonym narcyzem czy coś, ale po prostu ta zasada małych kroków. To rozwiązuje naprawdę dużo problemów.
Ja muszę tutaj przychylić się do zdania Adriana. Moim zdaniem pracowaliśmy kiedyś razem i wdrażaliśmy to w zespół tak naprawdę i mega się to sprawdziło, więc ode mnie też plusik.
No ja myślę, że w tym kontekście oraz też w paru, które tu wymieniliśmy, nadal bym polecał serdecznie TDD.
Bartku.
Nie, tym co wydaje mi się, że jest dzisiaj najfajniejsze, to jest to, żeby zawsze stosować najprostsze możliwe rozwiązania do danego problemu. Jeżeli TDD jest najprostszym rozwiązaniem, stosujmy go. Jeżeli małe kroki są najprostszym rozwiązaniem i przybliżą was do rozwiązania, stosujmy go. Ale nigdy nie sięgajmy po coś, czego nie jesteśmy pewni, czego nie potrafimy używać, co się nie sprawdzi w momencie, kiedy minie czas pokoju i nadejdzie czas wojny.
Super. Dziękuję bardzo wam za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą dyskusję, za te wszystkie dobre rady, jak lepiej de facto pracować, jak lepiej wykonywać swoją programistyczną robotę. Bardzo bym prosił naszych słuchaczy, żeby podzielili się też swoimi obserwacjami, na co zwracać uwagę, co może być taką dobrą praktyką, którą możemy szerować dalej i uczyć resztę mniej doświadczonych programistów. Czasami my musieliśmy dojść do pewnych rozwiązań, przechodząc przez ileś tam projektów, pracując ileś czasu, a myślę, że moglibyśmy zaoszczędzić wiele nerwów, wiele czasu właśnie, gdyby nam ktoś wcześniej podrzucił parę takich ważnych, z mojego punktu widzenia, tipów. I taka druga prośba do naszych słuchaczy. Dajcie nam znać w komentarzu, co z tych naszych uwag, z naszych propozycji u was się sprawdziło, albo totalnie nie było do przyjęcia. To dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie i do usłyszenia.
Cześć.
Dzięki.
To podcast serwisu DevEnv o programowaniu bez kaca. Jeżeli chcesz, abyśmy porozmawiali na jakiś konkretny temat, zgłoś go za pośrednictwem komentarza pod tym odcinkiem lub za pomocą naszego facebookowego fanpage'a. Do usłyszenia!